Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
I to jest ten moment w magazynie filmowym, kiedy dotykamy tego tytułu, który nie daje o sobie zapomnieć i to już od dłuższego czasu, a teraz jeszcze bardziej, bo to jedna z głośniejszych nominacji oscarowych. Fabelmanowie i Steven Spielberg, który powraca, no właśnie, w wielkim stylu, Kuba?
No moim zdaniem w wielkim stylu, ale zdania są podzielone. Wydawało mi się, że Steven Spielberg już jest na tyle usadzonym reżyserem, jeśli tak mogę powiedzieć, że nie będzie żadnego kontestowania jego stanowiska. A ostatnio, muszę powiedzieć, dość zdziwiła mnie taka sytuacja. Brytyjski magazyn filmowy, filmoznawczy, krytyczno-filmowy Sight and Sound opublikował listę 100 najlepszych filmów wszechczasów.
I tam nie ma Spielberga.
Właśnie o to chodzi. Oni co 5 lat publikują taką listę i ona jest na podstawie głosów krytyków komponowana. No i zabrakło tam filmu Spielberga. Co ciekawe, w tym samym numerze, w którym opublikowano tę listę 100 najlepszych filmów, opublikowano również listę 100 najlepszych filmów według reżyserów filmowych. Tam już znalazły się szczęki spielbergowskie. I to mówi może coś ciekawego o Spielbergu i jego recepcji i o tym, co świadczy o jego wielkości domniemanej, jak widać, nie takiej absolutnie pewnej. Bo wydaje mi się, że Steven Spielberg zawsze był, przynajmniej był w latach 80. takim reżyserem, na którego patrzyło się trochę z góry, no bo jemu się przypisuje zepsucie Hollywood, otwarcie drzwi do wielkobudżetowych widowisk dla dzieci, a nie dla dorosłych, jak kręciło się w latach 70. tak zwane nowe Hollywood, które wprowadzało takie bardzo europejskie standardy filmowe, wprowadziły na hollywoodzkie salony. Natomiast Spielbergowi się zarzuca to, że on razem z George'em Lucasem, Szczęki i Gwiezdne Wojny, to są dwa takie jakby sztandarowe filmy tego nurtu, on razem z George'em Lucasem jakby odwrócił kierunek jakby rozwoju kina hollywoodzkiego z powrotem w stronę właśnie zabawy, spektaklu. Martin Scorsese ostatnio narzekał na filmy Marvela i mówił o parkach rozrywki.
No, zresztą,
no i Spielberga się kojarzy z tą taką rozrywkowością właśnie w takim pejoratywnym sensie.
Zresztą ten temat rozrywkowości nieustannie powraca, no chociażby przy okazji ostatniego Awatara, ale my zacznijmy od początku. Jest z nami Jakub Popielecki, krytyk filmowy z Filmwebem związany, więc dzień dobry teraz oficjalnie.
Dzień dobry.
I no właśnie, i Fabelmanowie, więc postarajmy się zacząć od początku i ja mam taką propozycję, żebyśmy może kilkoma słowami dosłownie powiedzieli, z czym ten film można byłoby jeść i czym ten film jest. Ja zacznę od tych słów, więc ja powiem tak. Rodzina, trauma, rozstanie, autobiografia. Teraz ty coś dodaj, żebym...
Kino bym dodał.
No tak, przede wszystkim kino. Ale spojrzenie też, prawda?
Tak.
Ty zresztą piszesz w swojej recenzji, że to film o tym, jak człowiek, jak Spielberg uczył się patrzeć na świat, patrzeć przez kamerę. No właśnie, tu jest bardzo wiele wątków, ale myślę, że to, co jest najistotniejsze, to i to powinno wybrzmieć, że to jest film autobiograficzny, że powiada się, że większość bodaj tych scen, to są scen zawartych w tym filmie, to są rzeczy, które faktycznie się wydarzyły.
Podobno wszystkie nawet. Tony Kushner, współscenarzysta, twierdzi, że każda scena, która znajduje się w filmie, wydarzyła się w rzeczywistości. Chociaż oczywiście tam licencja poetyka trzeba wziąć pod uwagę i prawdopodobnie one się nie wydarzyły dokładnie w takim kształcie. Wiadomo, że jest jakiś element adaptacji tej rzeczywistości. Adaptacji, która polega chociażby na tym, że zmieniono nazwisko. To nie jest film, który się nazywa Spielbergowie. Więc to już wysyła jakiś komunikat widzom, że tak, jeśli wiecie, że to jest film na poły autobiograficzny, to wiedzcie i czerpcie z tej wiedzy. Natomiast nie jest to jeden do jeden. No z jakiegoś powodu Spielberg tak nazwał film, a nie swoim własnym nazwiskiem.
Ja wiesz, zaprosiłem cię też do rozmowy, dlatego że ty ten film oceniłeś bardzo wysoko. Dałeś mu aż 9 gwiazdek w tej skali filmwebowej i rodzi się od razu pytanie, no właśnie, dlaczego?
No to będziemy rozmawiać przez najbliższe pewnie 15 minut, dlaczego myślę. Także trudno jest zawrzeć tę odpowiedź na to pytanie w jednym zdaniu. No na pewno jest to film, w którym Spielberg otwiera coś nowego w swojej twórczości. No chociażby sam fakt, że jest współscenarzystą filmu, jest jakimś tutaj ewenementem, bo Spielberg dotychczas, co prawda, zdarzało mu się pisać scenariusze, ale w jego filmografii, która jest dość bogata i obszerna, mieliśmy chyba dotychczas tylko 3 inne filmy podpisane przez niego. I to jest też może znamienne, które to były filmy, bo to był Sugarland Express, AI, sztuczna inteligencja, bliskie spotkanie trzeciego stopnia zwłaszcza i Fablemanowie. Ja bym tych Fablemanów trochę odbił od tych bliskich spotkań trzeciego stopnia, bo to też był film w pewnym sensie o rodzinie, w pewnym sensie o ojcu. Oczywiście można spekulować, tutaj stawiać tezę, że każdy film Spielberga w pewnym sensie jest filmem o rodzinie, filmem, w którym on przepracowuje rozpad swojej własnej rodziny. Tak jest też w Parku Jurajskim, chociażby tak jest w E.T. itp. itd. Ale ci Fablemanowie jakoś pokazują trochę inny sposób patrzenia na ten temat. Po pierwsze bardziej osobisty, po drugie taki wydaje mi się, że dość zniuansowany. Znaczy wiele, na początku mówiłem o tym patrzeniu takim protekcjonalnym trochę na Stevena Spielberga jako reżysera, który jest taki bardzo rozrywkowy,
ale ckliwy też momentami, prawda? No właśnie, to jest też pytanie o to, bo tego się baliśmy chyba, że ten film, ponieważ no właśnie, Spielberg poniekąd buduje ten pomnik samemu sobie, że to będzie taki obraz nostalgiczny, ckliwy i taki, w którym będziemy mogli się rozpłynąć, ale równocześnie popadniemy w jakiś taki rodzaj właśnie przesłodzenia, do mdłości
niemalże. Niektórzy twierdzą, że właśnie taki jest ten film. Nie wiem, jak ty uważasz. Moim zdaniem ten film zupełnie nie jest taki. Po tym, że reżyser senior kręci film o sobie samym i o swojej miłości do kina, można było się spodziewać najgorszego. Można się było spodziewać właśnie jakiejś takiej laurki dla siebie samego, dla swojego talentu i dlatego, jak piękne jest kino i jak wspaniale odrywa nas od tej strasznej rzeczywistości. I wydaje mi się, że to w ogóle nie jest taki film. Znaczy, to jest ciekawe spojrzenie Spielberga na jego własną filmografię też w pewnym sensie. To jest film, w którym w pewnym sensie, wydaje mi się, Spielberg mówi mea culpa, że jakby mówi, że okej, te filmy, które ja kręciłem, też mogły w pewnym sensie zakłamywać rzeczywistość. To jest film właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, film o patrzeniu. I ta nauka patrzenia też dotyczy samego Stevena Spielberga, który patrzy tutaj na siebie samego i trochę jakby na swoją własną filmografię z perspektywy 70-letniego pana, jest świadom tego, że kino to nie są tylko piękne ideały, ale kino to są też piękne kłamstwa na przykład. To bardzo, bardzo fajnie pracuje, chociażby pod tym względem, że nie spodziewałbym się po Stevenie Spielbergu, albo wiele osób nie spodziewałoby się po Stevenie Spielbergu takiej refleksji. Raczej byśmy się spodziewali laurki właśnie, słodzenia. Tak jak mówię, dotychczas kojarzyło się Spielberga z sentymentem, trochę niesłusznie wydaje mi się. I ten film moim zdaniem kruszy absolutnie ten taki wizerunek Spielberga, chociaż wciąż wiele osób pewnie by się ze mną nie zgodziło.
To jest też film o tym, że bratanie się, no w tym przypadku z filmem, ale w ogóle ze sztuką, może być bardzo niebezpieczną zabawą, ale odpowiem poniekąd na twoje pytanie o to, co ja myślę w kontekście tego, czy ten film jest ckliwy i sentymentalny. Ja uważam, że jeśli po obejrzeniu filmu powraca się w pamięci do niektórych scen i odczuwa się na ciele ciarki, grozy, zmieszania, zażenowania, to trudno mówić o tym, że ten film jest ckliwy. Wiesz, kiedy wczoraj wieczorem wracałem do domu i przypomniałem sobie scenę z paznokciami matki małego Samiego, to jest taka scena, w której ona jako pianistka uderza palcami o klawisze i w pewnym momencie jeden z bohaterów mówi, musisz obciąć te paznokcie, dlatego że to będzie słychać na nagraniu, które masz jutro, na nagraniu telewizyjnym. I ta jakaś taka niewinna zabawa, konwencja pewnej takiej no właśnie, rozrywkowej przemocy przeradza się w taką scenę, nie wiem, to może głupie, ale to jest jedna z tych scen, która wryła się jakoś chyba najbardziej w moją głowę i między innymi ona nie pozwala mi powiedzieć o tym, że to jest sentymentalny Spielberg.
No to jest super ciekawa scena, to, o której mówisz, bo to jest scena takiej symbolicznej trochę kastracji.
Kastracji, tak.
Kastracji matki, powiedzmy, Spielberga, samego Fablemana w filmie. No bo to jest trochę opowieść o kobiecie, która no, męczy się w takim gorsecie obyczajowości epoki, w której przyszło jej żyć, tak mi się wydaje. No bo to jest też film o rodzicach Spielberga, oczywiście mamy ojca, mamy matkę i to są, także trudno byłoby bardziej skrajne postacie umieścić na ekranie, gdzie ojciec jest takim zapiętym pod szyję naukowcem z taką nutką geniusza, ale jednak bardzo takiego nieżyciowego. Z drugiej strony mamy postać matki, która jest taką bardzo elfią niemalże postacią, która nonkonformistką, która zupełnie nie potrafi odnaleźć się w tym takim portrecie kobiety, która tutaj kuchnia, garnki, dzieci.
Która ma w sobie coś z takiego obrazu artysty, który pielęgnuje w sobie taką dyspozycję do odbierania świata oczyma, ale także emocjonalnością małego dziecka, bo to jest bohaterka, która widząc tornado i widząc swoje dzieci, które tego tornada się boją, wpakowuje je do samochodu i mówi z takim szaleńczym jakimś rozemocjonowaniem, że teraz jedziemy zobaczyć tornado, prawda? To jest taka bohaterka, bohaterka, która jest jakimś takim wręcz nawet karykaturalnym obrazem człowieka pogubionego emocjonalnie, ale także pogubionego w swoich aspiracjach, a z drugiej strony jest ojciec, który jest znowuż takim, przepraszam za kolokwializm, ale karykaturalnie ukazanym momentami nerdem, takim człowiekiem, nerdem, który, prawda, można tak chyba powiedzieć. I w tym wszystkim jest Sami, główny bohater tego filmu, który jest targany tymi dwiema siłami poniekąd.
No to jest ta znamienna, otwierająca film scena, w której mały Sami po raz pierwszy idzie do kina i rodzice tłumaczą mu, czym jest kino. I to w jakiś sposób różnią się ich definicje tego, czym jest film. Bardzo wiele mówią o nich samych i o Samim, który jest jakby rozdarty między tymi biegunami. Bo ojciec nerd, jak to powiedziałeś, mówi, że kino to jest światło, projektor, 24 klatki na sekundę. Bardzo tak technicznie i technologicznie opisuje kino. Matka z kolei mówi, że och, kino to jest piękny sen śniony na sali filmowej razem z innymi ludźmi. No i ten Steven Spielberg jest gdzieś pomiędzy, tak mi się wydaje. Jak spojrzymy na jego kinematografię, no to zarazem wiążemy ją z rozmaitymi osiągnięciami technologicznymi, no chociażby park jurajski, efekty
specjalne. To zresztą chyba jest taka historia, w której on miał do wyboru, tak? Albo robimy makietę, albo możemy działać cyfrowo. Jak dowiedział się tylko, że można cyfrowo, no to nie, no to powiedział, no to musi być cyfrowo w takim razie.
Chociaż akurat tej cyfry to tam jest relatywnie mało i to wydaje mi się jest tajemnica tego, że ten film dość dobrze dziś wygląda, dość dobrze, wygląda bardzo dobrze wciąż. No, ale to wydaje mi się, że to są takie fundamenty postaci Stevena Spielberga, a z trzeciej strony jeszcze jest to, co on doświadcza na sali kinowej, czyli on doświadcza, to jest też ciekawe, to jest takie ugryzienie tematu trochę z innej strony, niż by się wydawało, bo zazwyczaj kojarzymy kino z Cinema Paradiso, dziecko idzie do kina i ogląda tam inny świat, jest zachwycony. Natomiast mały Sami Fableman idzie do kina i wraca z traumą. Jest przerażony wypadkiem pociągu, który miał miejsce na wielkim ekranie i stąd bierze się ta jego fascynacja, czy fiksacja jakaś taka na filmie, na kinu. On próbuje przepracować tę traumę. Jakby cała jego filmografia była próbą powrotu zarazem do tego momentu dziecięcego spojrzenia naiwnego, a z drugiej strony próbą przepracowania tejże traumy. No i czym, jak nie próbą przepracowania traumy rodzinnej, jest też film Fablemanowy, więc tę nitkę biograficzną można pociągnąć wprost, jakby od pierwszego spotkania Stevena Spielberga z Dziesiątą Muzą, aż do jego najnowszego filmu.
Ja też tak sobie myślę, że my mówimy, powiedzieliśmy, zresztą to jedno z pierwszych słów, które wypowiedziałem tytułem tej takiej syntetycznej charakterystyki treści tego filmu, że rodzina, rozstanie, ty mówisz o traumie, ale wydaje się, że cały czas powraca ten wątek filmu, wątek kina, definicji kina, definicji filmu, sprawczości kina, sprawczości filmu, od tych definicji właśnie, które są przedstawiane małemu chłopcu, kilkuletniemu, poprzez też jakąś taką fantazmatyczną, może tak należałoby rzec, sceną spotkania z wujem Borisem. Zresztą znowuż poprzedzone to spotkanie sceną, która nie pozwala nazwać tego filmu ckliwym, bo i wątek taki nawet, można byłoby powiedzieć, z kinem grozy związany się przecież tam pojawia. Ale znowu sytuacja, w której mówi się o kinie, mówi się o sztuce, mówi się o tym, czym ona jest, poprzez właśnie te wszystkie perypetie Samiego związane z tym, jak on w pewnym momencie, to już finał poniekąd tego filmu, dochodzi do miejsca, w którym on świadomie zaczyna doświadczać tego kina i sprawczości tego kina. Więc to jest takie, mam wrażenie, to jest też taka opowieść o roli kina w życiu człowieka, który w to kino jest zanurzony wszystkimi częściami ciała i umysłu.
No wydaje mi się, że to się wprost wiąże z tym. Ty mówisz o definicji kina, ja mówiłem wcześniej o traumie. I w bardzo ciekawy sposób Spielberg łączy te tematy, bo on mówi, że kino jest dla niego jakby narzędziem kontroli rzeczywistości. I to jest zarazem piękne w kinie, bo kino jest tym pięknym snem, o którym mówiła jego matka, a z drugiej strony kino też potrafi zakłamywać rzeczywistość. Tu mamy ten motyw filmiku takiego szkolnego, który on kręci z takiego dnia Wagarowicza w szkole. I to jest ciekawe, w jaki sposób on jakby próbuje przejąć kontrolę nad tą rzeczywistością, która jest dla niego traumatyczna, bo tam jest grupa chłopców, którzy go prześladują z racji na jego żydowskie pochodzenie. I ciekawe jest, co on robi z tymi prześladującymi go chłopakami w tym filmie. On jednego z nich upokarza, a drugiego uwzniaśla. I to jest bardzo dwuznaczna taka refleksja nad siłą kina, tak mi się wydaje. To jest znamienna ta scena, kiedy mały Sammy Feibelman puszcza na sali szkolnej ten film i patrzy nie na ekran, tylko patrzy na widzów oglądających ten film, widzów reagujących na to, co on zrobił, i on jakby w tym momencie dopiero sobie uświadamia, jaki on ma rząd dusz, jaką on posiadł władzę nagle.
Kiedy mówisz o tym filmie z Dnia Wagarowicza, to wypadki, które następują, projekcje tego filmu, pokazują też, jak od takiej dramaturgicznej strony to jest dobrze napisany tekst, dlatego że uwznioślenie, o którym mówisz, paradoksalnie nie prowadzi do prostego rozwiązania akcji, tylko prowadzi do jeszcze większej eskalacji emocji, które właśnie są czymś, co nas chyba w dobrze napisanym dramacie, w dobrze napisanej sztuce, w dobrze napisanym scenariuszu pociąga najbardziej, czyli emocje, które nie są dla nas oczywiste, które z nami zostają i które poddajemy bardzo gruntownemu namysłowi, kiedy już opuścimy salę kinową, bo czym jest obraz, w którym człowiek wyniesiony właśnie do takiego, do pozycji Boga wcielonego, następnie po ujrzeniu siebie w takiej odsłonie popada w jakiś histeryczny szloch przepełniony złością i mówi o to, nie jestem w stanie sprostać temu obrazowi, coś ty mi zrobił.
Kino jako piękne kłamstwo i wydaje mi się, że to jest trochę ten element mea culpa, o którym wcześniej mówiłem. Tak jak Spielbergowi zarzucano wcześniej, że on koloruje rzeczywistość, tak mówiliśmy o tym sentymentalizmie, tak, rozrywkowości i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, że ten nakręcony przez samego film, w którym ten chłopak biegnie w zwolnionym tempie jak taki grecki bóg niemalże, sportowiec, to się trochę kojarzy z Olimpiadą Leni Riefenstahl, czyli jednym z filmów, które legły u podstaw nazistowskiej propagandy. To w kontekście jakby żydowskości Spielberga i samego bardzo, bardzo ciekawie pracuje, też Lista Schindlera jakoś można tutaj w to wpisać. To jest jakby ciąg dalszy tej refleksji Spielberga nad tym, co on właściwie robi tymi swoimi filmami. Że tak jak mówiłem, ludzie mu zarzucali, że on zepsuł kino i może to jest taki margines wątpliwości ze strony samego Spielberga zgłaszany, że hej, no może ja faktycznie trochę tutaj władałem potęgą, nad którą nie mam kontroli. W sensie ma kontrolę nad tym, co wrzuca na ekran. Natomiast to, co się dalej z tym dzieje, to jest trochę poza jego władzą i to jest bardzo, bardzo ciekawa refleksja ze strony reżysera. To pokazuje reżysera, który wciąż myśli żywo, który jest gotów przewartościowywać swoją własną karierę, swoje własne dokonania. No jeśli mówimy o wielkości tego filmu, no to jest jeden z dowodów tejże chyba.
Ja też tak sobie myślę, bo być może państwo, nasi słuchacze, mogliby nam zarzucić, że my zdradzamy trochę za dużo, ale mam wrażenie, że z tym filmem, z Feibelmanami, bo to o nich dzisiaj w magazynie filmowym rozmawiamy z Jakubem Popieleckim, to jest taki film, który nawet może czasem dobrze obejrzeć po jakimś właśnie wstępnym rozłożeniu go na czynniki pierwsze, ponieważ to z jednej strony, owszem, jest historia, która broni się w takim tradycyjnym odbiorze, powiedzmy, 1:1, ale jakże ona bardziej cieszy, kiedy wejdzie się w te wszystkie smaczki, które Spielberg przygotował, bo tych naprawdę jest tam sporo. Zresztą ja chciałbym nawiązać do czegoś, co napisałeś w jednej recenzji, że mógłbyś powiedzieć tak, że w tym filmie dane było ci zobaczyć, nie wiem, czy to dokładnie zacytuję, jedną z najlepszych scen w historii kina. I ty się podpisujesz dalej pod tym, bo to są bardzo śmiałe słowa.
Tak, to jest trochę może na wyrost taki rodzaj gry, natomiast mówię o scenie finałowej spotkania samego Feibelmana z pewnym reżyserem filmowym I może najlepsza scena w historii, czy nawet jedna z najlepszych scen w historii, to jest przesada. Natomiast na pewno jest to jedna z moich ulubionych scen w historii kina. Też z racji tej jakby wielopoziomowości tego, co się tutaj dzieje. Może nie będę zdradzał, kto gra kogo w tej scenie. Zostawmy jakiś tutaj margines czegoś do odkrycia dla słuchaczy. Ale na samym poziomie castingu, czy takiego meta-castingu, bardzo ciekawie ta scena pracuje. I to jest scena, która jest zarazem puentą dla tego filmu, jest zarazem sceną komediową, z rewelacyjnym timingiem komediowym. Jest także sceną, która ma taki walor namysłu nad samą istotą kina, tego, czym jest kino, czym jest obraz filmowy, w jaki sposób opowiada się obrazem. Więc to jest 5 minut czasu ekranowego, w które można się wgryzać, wydaje mi się, na wielu poziomach. I to jest tajemnica tego mojego zachwytu tą sceną. I też to, w jaki sposób ta scena uczy nas patrzeć, tak jak wciąż tutaj mówimy, że to jest film o patrzeniu, o nauce patrzenia, to ta scena jest tego najlepszym przykładem, bo to jest moment, w którym Sami uczy się czegoś o naturze patrzenia na obrazy, po czym zaraz potem następuje kolejna scena, w której Spielberg jakby prowokuje nas do wdrożenia tego, czego nauczył się Sami w życie. Jakby mówię tak bardzo ogólnikowo, żeby nie zepsuć nikomu zabawy, ale chyba wiesz, o co mi chodzi.
Ja bardzo dobrze wiem.
Tak. Performatywny efekt jakby się tworzy.
Aha. Ja powiedziałbym tak, że ta ostatnia scena to jest kolejna z lekcji, którą dane jest nam zobaczyć na ekranie, lekcji kina. A żeby państwo mieli frajdę w dalszym ciągu, to powiem tak. Proszę zwracać uwagę na horyzont, zarówno ten, który jest wypowiadany jako słowo, jak i ten, który jest pokazywany w ramach elementów scenografii tej sceny, jak i horyzont tej ostatniej sceny w całości. Powiem bardzo enigmatycznie, ale jeśli wśród państwa są tacy, którzy w takie gry lubią się zabawić, to proszę do niej dołączyć i proszę bardzo uważnie tę ostatnią scenę obserwować, bo Spielberg zresztą nie jedyny raz, ale tutaj jakoś tak chyba najwyraźniej puszcza do nas oko, oko do uważnych swoich odbiorców.
To jest też kolejna przesłanka za to, żeby film oglądać więcej niż raz, albowiem ta lekcja o horyzoncie daje się zaaplikować również do kilku wcześniejszych scen w filmie. Bo to jest mowa o horyzoncie na obrazkach wiszących na ścianach i kiedy w toku całego filmu obejrzymy, jakie obrazki wiszą na ścianach małego samego Fablemana, to jesteśmy w stanie prześledzić jakby ewolucję bohatera. Wciąż mówię też bardzo ogólnikowo, ale chcę tylko zasugerować, że są jakby poziomy wgryzania się w ten film, więc absolutnie nie jest to tylko taka jednowymiarowa opowieść do jednokrotnego obejrzenia.
No to na koniec, słuchaj, Oscar dla Fablemanów?
Myślę, że nie. Myślę, że Spielberg... Jednak jest taka tendencja, wydaje mi się, Oscarowa teraz nowszych twórców promowania. To trochę czas Spielberga minął. To też pokazuje losy tego filmu w box-office. On się nie za bardzo obejrzał. To jest chyba znamienne. Gdybym miał typować zwycięzcę, to najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo filmu Wszystko Wszędzie Naraz, moim zdaniem.
Ja mam
Ale nie obrażę się, gdyby wygrali Fablemanowie, nie obrażę się, gdyby wygrało Wszystko Wszędzie Naraz.
A ja bym się jeszcze nie obraził, gdyby wygrały Duchy, ale to
również.
Już zupełnie również inna opowieść. Do niej w magazynie filmowym wrócimy już niebawem. Tymczasem tobie, Kuba, dziękuję za tę wspólną dyskusję o Fablemanach. I cóż, zapraszamy państwa do kin, tu chyba jednogłośnie.
Jasne, dzięki bardzo.
Jakub Popielecki, krytyk filmowy z Filmwebem związany, był z nami w magazynie filmowym, a my jako się rzekło jeszcze nie uciekamy.